Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Cóżście wyszli oglądać na pustynię? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który go słuchał, i nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile.
Drodzy bracia i siostry, zaczynamy ten czas świętych rekolekcji w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, ja chciałem przede wszystkim podziękować Najwyższemu Bogu za możliwość wspólnych rekolekcji, czyli wspólnej modlitwy, czyli wspólnego dochodzenia, odkrywania Pana Boga. Tutaj w tej wspólnocie, gdzie jestem po raz drugi, no mogę powiedzieć, jestem jak u siebie. I jest to możliwe dzięki wielkiej życzliwości czcigodnego księdza proboszcza Lesława, któremu bardzo dziękuję za to zaproszenie. Miałem tydzień temu rekolekcję w Skale pod Krakowem. Kilka dni byłem w Paczynie i jestem tutaj. Dla mnie to jest ciągle przygotowanie, tak jak wasze, do świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie mógł zapłać czcigodny księże za to zaufanie i za to zaproszenie. Pamiętacie, moi drodzy, przypomnę, Roman Woźnica, jestem ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, ten baner z prawej strony o tym mówi. Jestem odpowiedzialny za referat misyjny i za fundację Zostaw Ślad, to jest ten drugi baner z prawej strony. Pracowałem 20 lat na misjach na Wybrzeżu Kości Słoniowej. To jest ta wystawa, którą widzicie tutaj. To jest część tej wystawy, którą wożę z sobą. Te płyty tam ilustrują naszą pracę 20-letnią nas misjonarzy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Studiowałem trochę w Rzymie i wyjechałem właśnie na misję w roku 90. Po powrocie pracuję tutaj w Polsce, między innymi rekolekcje, niedziele misyjne i inne jeszcze sprawy ciągle związane z misją. I na przykład ta kolekta, która jest zapowiedziana już w niedzielę, będzie na bardzo konkretne cele. Rok temu otworzyliśmy nową misję w Burkina Faso. To jest zachodnia Afryka, graniczy na północy z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tam pojechali moi współbracia, którzy są po 25 lat, już po 26 rok w Afryce. I tam budujemy, moi drodzy, nowy kościół na 2000 ludzi. Ja więcej powiem o tej misji, o potrzebie tej misji w Burkina Faso. Jakie są potrzeby w Afryce? Bo często będę mówił o tej Afryce. Moi drodzy, może ktoś spróbuje zgadnąć, ile ludzi dziennie przyjmuje chrzest w Afryce? Mówimy o całej Afryce, wiecie, i tej północnej, cały kontynent afrykański. Codziennie ile przystępuje do chrztu, czyli to są nasi bracia i siostry. Ktoś, kto dokładnie czyta Głośnie Zielne, to była taka notatka, niewielka, ale była. Moi drodzy, 25 tysięcy ludzi dziennie przyjmuje chrzest. Czyli w ciągu 10 dni jest 250 tysięcy braci i sióstr, którzy z pogaństwa powiększają naszą przepiękną rodzinę, jak mówi papież Franciszek, który na imię jest Kościół. Takie są potrzeby w tej chwili właśnie w całej Afryce. Moi drodzy, to tyle woli wstępu. My przychodzimy tutaj na to spotkanie jak na górę, wiecie, zresztą jesteśmy w górach. To jest góra spotkania przede wszystkim z Panem Bogiem. W Jego Słowie się będziemy spotykali, w Jego sakramentach tutaj. Będziemy się spotykać w sakramencie wspólnoty, którą tworzymy, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Tu spotykamy na tej górze świętych, spotykamy Matkę Bożą, spotykamy świętą Annę, Jana Pawła II, świętą Faustynę. To są ci wszyscy, których wzywamy, zwłaszcza Ducha Świętego, na ten czas tych kilku dni. Moi drodzy, to są 3 dni tak naprawdę. I co można zrobić w ciągu 3 dni? My to nazywamy rekolekcje adwentowe. Wiecie, no to jest taki refleks tylko, ale jest możliwe. Jest możliwe, jeżeli się poważnie podejdzie do rekolekcji, o czym powiem za chwilę, jest możliwe zrobić bardzo wiele. W naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszej ojczyźnie i na całym świecie. W ciągu tych 3 dni. Tylko trzeba się zdecydować. Trzeba być odważnym. Trzeba nie być tchórzem. Trzeba tutaj przychodzić. I jest możliwa wielka zmiana. Moi drodzy, kiedy my przychodzimy na jakąś uroczystość, zasiadamy za stołem, jest ktoś, kogo nie znamy, jak się czujemy? Tak nieswojo. Gdzie trzeba czasu, inicjatywy, żeby się poznali wszyscy, dopiero później jest to rzeczywiście autentyczne takie świętowanie. Myśmy też przyszli wszyscy na to samo zaproszenie. Zaprasza nas Bóg Ojciec pełen miłosierdzia. Przychodzisz tutaj na ucztę, którą przygotował Bóg Ojciec dla ciebie jako córki i syna. To jest tutaj ta uczta eucharystyczna, gdzie jest miejsce dla każdego człowieka. Bo za każdego umarł Jezus Chrystus. Każdy ma to zaproszenie. Nawet ci, którzy, wiecie, gardzą, którzy atakują, którzy walczą z Kościołem, którzy są gdzieś tam zagubieni w tych ciemnościach, mają tutaj miejsce. To od nas zależy, żeby ich przyprowadzić właśnie tutaj na to miejsce. I moi drodzy, kiedy przychodzimy tutaj na to samo zaproszenie, mamy się czuć dobrze w tym miejscu. Gdzie nie można świętować, nie można śpiewać, nie można się cieszyć, kiedy jesteśmy sobie obcy. Dlatego zrobimy rzecz bardzo prostą, to co robimy w czasie i tych rekolekcji letnich z grupą Claret Gospel, ja to robię na rekolekcjach. Bardzo proszę, każdy z imienia, podając sobie rękę, poznaje sąsiada z prawej i lewej strony. Szybciutko, poznajemy się z imienia, obracamy się do tyłu, moi drodzy. Ja mam na imię Roman, na mnie już nie patrzeć. Poznajemy się z imienia, ważny jest też ten uśmiech. Aż się cieplej robi, słuchajcie, w kościele. Wiecie, my tam w dużych parafiach to jest taka anonimowość. Przychodzimy, wiecie, siedzimy godzinę w kościele i my nie znamy tej, która jest obok nas, a to jest twoja siostra. To już nie jest osoba, wiecie, XY. To jest ktoś konkretny. Maria, Józef, Roman, Andrzej. Powiedzieć komuś czyjeś imię, moi drodzy, w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, to jest powiedzieć mu dobrze, że jesteś. A więcej w chrześcijaństwie, w Nowym Testamencie, to jest powiedzieć, ja ciebie kocham. To jest twoja siostra, to jest twój brat, którzy przyszli na to samo zaproszenie, powtarzam, do tego jedynego Boga, który wszystkich jednakowo właśnie zaprasza. Można by jeszcze pójść dalej, moi drodzy, w tym przedstawianiu się, gdybyście zapytali właśnie teraz Mario, w jakiej intencji ty się modlisz dzisiaj? Byście usłyszeli, to jest w intencji moich dzieci, których nie ma w kościele. Gardzą kościołem. To byście słyszeli, że ja się modlę w intencji mojego męża, który ma mieć jutro operację czy pojutrze. To jest właśnie w intencji może mojej córki, która no nie mają dziecka, tak bardzo pragną, na razie to nie wychodzi. I byście słyszeli te wszystkie intencje, moi drodzy, i my w tym momencie się modlimy, już nie modli się sama jedna, ale modli się wspólnota właśnie, którą tworzymy, modli się w tej twojej intencji. To jest, moi drodzy, bardzo ważne, żeby się czuć w Kościele jak u siebie w domu. Przecież ten wasz piękny Kościół, on nie należy do czcigodnego księdza proboszcza, z całym szacunkiem. On jest administratorem tego miejsca, administratorem. A do kogo należy ten Kościół, ten Dom Boży? Do ciebie, mój drogi, do ciebie i do ciebie. Jeżeli my się czujemy, będziemy czuć w Kościele, wiecie, sobie obcy, jeżeli tu będziemy mieli taki opór, wiecie, głośniej zaśpiewać, w Afryce to jeszcze trzeba powiedzieć zaklaskać i zatańczyć, uklęknąć uczciwie, wiecie, zrobić znak krzyża, to nie zrobisz tego na zewnątrz. Tu jesteś w domu, wiecie, tu się trzeba nauczyć wiary, nadziei i miłości. Tu trzeba się nauczyć tego wszystkiego, z czym pójdziesz poza te drzwi w dzisiejszy świat. Dlatego zachęcam właśnie do tego przychodzenia do Kościoła. Zresztą, wiecie, to podanie sobie ręki, to nie musi być tylko w czasie rekolekcji. A czemu nie na przykład przychodząc w niedzielę do Kościoła, wiecie, wchodząc do ławki, nie tak, wiecie, wepchać się, bo tak czasami to jest, nie? Jeszcze się nie zaczęła modlitwa, a ona już się pcha, ta na nią popatrzy, ta na nią i modlą się potem. Wielbią Pana Boga, wiecie, już jedna do drugiej. Ja byś tak chodziła do ławki, podałabyś rękę, mam na imię Maria, będę się modliła dzisiaj koło ciebie. Przepiękna sprawa, bo to zmienia świat. To zmienia właśnie to bycie w Kościele. My jesteśmy za bardzo chłodni w tych kościołach. Tu trzeba inicjatywy. Oczywiście tu nie chodzi o te skakanie, tańczenie, tak jak to robią Afrykańczycy, bo to nie jest w naszej mentalności. No ale wiecie, tym przekażcie sobie znak pokoju, to jednak można by się było uśmiechnąć. To wygląda tak czasami, o co ci chodzi? O co ci chodzi? Co ty chcesz ode mnie? Moi drodzy, zachęcam do tego, to zależy od nas. To nie musi ksiądz za każdym razem, podajcie sobie ręce. Spróbujcie tak bardziej się poczuć u siebie. Tak bardziej u siebie w tym Kościele. Moi drodzy, to będzie też ważny moment, kiedy ksiądz proboszcz powie, przekażcie sobie znak pokoju. Popatrz, znak pokoju. To jest właśnie to podanie ręki nie osobie anonimowej, ale to jest siostra. To jest twój brat, który wyjdzie z tego Kościoła i będzie też uczniem i świadkiem Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, mówimy o tym czasie Adwentu, że jest radosnym oczekiwaniem. Mamy drugi czas świętych rekolekcji, to są te wielkopostne i tam nie ma tego słowa radosne oczekiwanie, chociaż wiemy, że największym świętem jest zmartwychwstanie. Wcale nie Boże Narodzenie, tylko zmartwychwstanie. Gdyby Chrystus nie umarł, nie zmartwychwstał, to nasza wiara by była próżna i Boże Narodzenie też by było czymś takim jakimś mitycznym. I mówimy, że jest radosnym. Dlaczego to jest oczekiwanie radosne? Moi drodzy, nasze życie składa się z oczekiwań i z wyborów. Zauważmy, ciągle na coś czekamy i ciągle jesteśmy skazani na wybieranie. Każdy teraz w głowie myśli nie o tym, tym oczekiwaniu. No na co czekamy w tej chwili? Ktoś czeka na ukończenie szkoły, studiów, ktoś czeka na lepszą pracę, ktoś czeka na te zdanie prawo jazdy. Czekamy na prawdziwą miłość, czekamy na wyniki sportowe, chodząc do siłowni, czekamy na przeprosiny może czyjeś, czekamy na podwyżki, czekamy na kwiaty, na uprawnione dziecko, czekamy na operację, czekamy na wyniki u lekarza, czekamy na to, żeby życie było lepsze, czekamy na lepszą zmianę, która się już zaczęła, a tak bardziej i jeszcze głębiej czekamy na to czasami, żeby sens w życiu mieć. Może nie dla was, ale wielu tych młodych, którzy my się spotykamy po mszy świętej, zauważcie, jak wielu ludzi czeka na sens w życiu. Mogą mieć to wszystko, co wymieniłem przed chwilą, ale ciągle im czegoś brakuje. Brakuje im sensu życia. Czekają na to, żeby zrozumieć to życie, zrozumieć cierpienie na przykład. Czekamy na prawdziwą miłość, która jedyna jest. I gdyby, moi drodzy, w tym momencie miało się spełnić twoje jedno życzenie, jedno pragnienie, jedno jedyne, wypowiesz je głośno i Bóg je spełni, jakie by to było? Może by to było właśnie to, żeby mąż był tutaj w Kościele, może żeby ta operacja się udała. Ty, młoda dziewczyno, wiesz, prosiła właśnie, byś prosiła o księcia z bajki, kochającego męża, czy przepiękną żonę. Popatrzcie, te intencje są wszystkie dobre, prawidłowe, bo to są takie życiowe bardzo. A ja bym powiedział, jeżeli to by ode mnie zależało, że ja chcę być człowiekiem zbawionym. Jest ktoś, kto ma pragnienie, które jest większe niż to? Oczywiście, że jeżeli jest tutaj para małżeńska, to nie jest tak, że ja będę zbawiony, a ona. Nie, nie, zbawiamy się albo cała rodzina, albo nikt. Popatrzcie, ja chcę być człowiekiem zbawionym. I to się dzieje tutaj w tym momencie. Twoje pragnienie się spełnia. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, to przychodzi na tą ucztę eucharystyczną, ma życie wieczne. Moi drodzy, to jest tak naprawdę wystarczający powód do tego, żeby być w chrześcijaństwie człowiekiem radosnym. Oczywiście, że są cierpienia, choroby, rozłąka. To wszystko, co nazywamy krzyżem, to jest. Ale w głębi serca, moi drodzy, musimy uwierzyć w to, że my jesteśmy ludźmi zbawionymi. Że masz życie wieczne. Że nie umrzesz na wieki. Że w dniu śmierci nie przyjdzie śmierć po ciebie, tylko przyjdzie po ciebie Chrystus. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew. Popatrzcie, za każdym razem, kiedy przechodzimy na tą świętą górę, za każdym razem, gdzie jest kapłan, za każdym razem, gdzie jest Eucharystia, spełnia się to nasze największe pragnienie. Mówiłem przed chwilą dla tych, którzy się spowiadali, że oczywiście ta spowiedź, ona jest po to, żeby się oskarżyć. My nie przychodzimy się chwalić, mówimy o swoich grzechach, ale po spowiedzi, moi drodzy, trzeba, wiecie, przestawić się od razu na chrześcijańską radość. Bóg ci przebaczył. Nie ma grzechu, którego Bóg nie przebaczył, a papież Franciszek mówi, że Bóg się cieszy, kiedy może przebaczyć. Bóg się cieszy, kiedy może okazać miłosierdzie. Bóg czeka na ciebie. I Bóg nigdy nie jest po to, żeby cię oskarżyć, ale na pierwszym miejscu, żeby ci przebaczyć. I popatrzcie, pod każdej spowiedzi mamy to życie wieczne. Ten Bóg się rodzi w naszym sercu. I musi być po wyjściu z Kościoła, to też mówi papież Franciszek, człowiek musi wyjść z nadzieją do dzisiejszego świata, gdzie tej nadziei coraz częściej brakuje. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Moi drodzy, to oczekiwanie, to adwentowe jest dlatego radosne, że wszystkie inne, o których mówiliśmy sobie przed chwilą, mogą, ale nie muszą się spełnić. Bo wcale nie musisz zdać prawo jazdy. Ten chłopak wcale nie musi się zakochać w tobie, chociaż ty go kochasz. Tej podwyżki, którą ci obiecano wczoraj, wcale nie musisz jej dostać. Wcale nie musi operacja się udać. I popatrzcie, te wszystkie nasze oczekiwania życiowe, których mamy, mogą, ale nie muszą się spełnić. One są takim skażone takim cieniem niepewności. Nie jesteśmy pewni. Nie damy głowy za to, że to się spełni. A moi drodzy, Adwent, to oczekiwanie na Pana Boga jest dlatego radosnym, że On się spełnia. Ta obietnica, którą dał nam Bóg, że kiedy nadejdzie pełnia czasów, ja wam ześlę Syna jednorodzonego i każdy, kto w Niego uwierzy, będzie miał życie wieczne, nie umrze na wieki. Ta obietnica, Boża obietnica się spełnia. Się spełniła 2000 lat temu. Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg przysiągł na siebie samego. Bóg nikogo nigdy nie okłamał, nie oszukał. I popatrzcie, dlatego ten Adwent jest radosny. Że ten Chrystus się urodzi. Że On się już narodził, narodzi się w naszych sercach. I to jest powód chrześcijańskiej radości. I to jest powód właśnie tego oczekiwania. To nie jest iluzja. Powtarzam, to nie jest coś, co się musi, coś, co się wcale nie musi spełnić. To się musi wypełnić, bo Bóg tak chce. I faktycznie wiemy, że kiedy nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał swojego Syna, Jan 3,16, aby ciebie zbawić, aby mnie zbawić. I my się w tym czasie Adwentu cieszymy. W niedzielę ostatnią odprawiano w różowym ornacie. To już ta zapowiedź właśnie tej chwili, kiedy będzie ornat biały, kiedy wszystko będzie na biało, kiedy się cieszymy z wypełnienia obietnicy. Moi drodzy, prorocy czekali wieki całe na wypełnienie się obietnicy. W Janie, o którym słyszeliśmy w dniu dzisiejszym, Jan mówi o to baranek Boży. Ten Jan, o którym sobie powiemy jeszcze Może jutro ten prorok Starego, Nowego Testamentu, wiecie, jedną nogę miał w tym Starym Testamencie, drugą był w Nowym, miał radość zobaczenia Baranka Bożego. Wszyscy inni go ogłaszali, wierzyli w niego, oddawali życie prorocy. Z reguły wszyscy umierali krwawo za to, że mówili prawdę, a ja miał taką radość zobaczenia Baranka Bożego. Moi drodzy, dlatego w tych liturgii adwentowej słyszymy takie wezwania: podnieś, Jeruzalem, swe oczy, zobacz potęgę Twego Króla. Oto przychodzi Zbawiciel, aby Cię wyzwolić. Uwielbiajmy Króla, który do nas przychodzi. Zapowiedzieli prorocy, że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy. Zwiastujcie narodom nowinę, oto nasz Bóg i Zbawca przychodzi. W Starym Testamencie, moi drodzy, jest ponad 320 obietnic, które się wypełniły w Jezusie Chrystusie. Tak sobie czasami, jak to przeczytałem, stawiałem sobie pytanie dla ludzi niewierzących, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, są z dala od Kościoła. Czy nie jest takim przekonującym, wiecie, argumentem to, że no ileś tam wieków, 1500, 2500, 3000 lat temu, ktoś mówił na przykład o Zbawicielu, że się narodzi się tak, a nie inaczej, narodzi się w tym i w tym miejscu i 300 obietnic się wypełnia w osobie Jezusa Chrystusa. Ale widzicie, dalej serca zatwardziały, dalej jesteśmy nastawieni na nie. Moi drodzy, co trzeba zrobić, żeby ten adwent był radosnym i żeby święta Bożego Narodzenia stały się radosne? Ja nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, jaką obietnicę złożył Panu Bogu, jakie postanowienie uczynił w pierwszą niedzielę adwentu. Pamiętacie, coście obiecali? Postawiamy sobie pytanie w trzecią niedzielę adwentu, już prawie się kończy adwent. Co nam się udało wypełnić, albo czy w ogóle cokolwiek zaczęliśmy robić? Jeżeli to jest oczekiwanie, każde oczekiwanie jest związane z pewnym wysiłkiem. Ty czekasz na kogoś, no to wiecie, no się sprząta w domu, czyni się jakieś czynności, aplikujemy, żeby to oczekiwanie się wypełniło, żeby się nie rozminąć z tym oczekiwaną. Co myśmy zrobili od pierwszej niedzieli do dnia dzisiejszego? No wielu z nas na pewno ma te postanowienia i ich zachowuje. Znam osoby, które, no wiecie, przykład jest, ktoś tam nie pije alkoholu, cały adwent na przykład. Ktoś próbuje, taki wiecie, zatwardziały palacz, a on próbuje, wiecie, nie palić, przynajmniej ograniczyć. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jest taki czas tych rekolekcji, Żeby się zatrzymać na moment, no to jest takie, jak się przejeżdżają dzisiaj kilka razy, wiecie, wychodzi pani czy pan ubrany z takim znakiem stop na przejściu, nie, i dzieci przechodzą. Przecież kierowcy, my jesteśmy nimi, wiemy, że jak tam są pasy, jak tam są dzieci, no to trzeba się zatrzymać. Ale popatrzcie, żeby być pewnym jest osoba, która stawia ten znak, wychodzi na te pasy, żeby było bardziej bezpiecznie. Te rekolekcje, ta łaska Boża, którą my mamy, to jest właśnie takie zatrzymanie się, wiecie. W tym całym zabieganiu my ciągle gdzieś biegniemy, my ciągle mamy coś do zrobienia. My ciągle mamy coś do powiedzenia komuś. I popatrzcie, jest takie stop, zatrzymaj się. Zatrzymaj się, człowieku. Zatrzymaj się na te 3 dni. I pomyśl, o co tu chodzi w tym całym Twoim życiu, o co tu chodzi w tym Bożym Narodzeniu, o którym wszyscy mówią. I wierzący, i niewierzący. Może niewierzący więcej mówią niż wierzący. Przecież te święta, moi drodzy, te lampki, które nas oślepiają, wiecie, już każde te dekoracje wszystkie, te lampiony, to wszystko, co widzimy, one są bardzo niebezpieczne. One są dlatego niebezpieczne, że one cię mogą tak oślepić, że nie dojrzysz gwiazdy betlejemskiej, która gdzieś tam świeci. Przecież gdzieś tam już wyruszyli trzej królowie. I wielu pójdzie, wiecie, za tą iluzją, za tą magią świąt Bożego Narodzenia. Bardzo nie lubię i nigdy nie... I walczę ze słowem magia świąt Bożego Narodzenia. Mówię, co to jest magia? To jest iluzja. Gdzie stoi gościu przed wami i tutaj z rynki wyciąga wam chusteczkę na przykład, nie jedną, drugą, trzecią. Czy ty wiesz, że to jest niemożliwe? To jest niemożliwe. Ale on jest tak zręczny, on to tak, wiecie, obkręci tą ręką, że on ci te chusteczki powyciąga. Ale ty wiesz, że to jest nieprawda. Święta Bożego Narodzenia to nie jest magia. To jest rzeczywistość. Bóg cię tak ukochał, że zesłał swojego Syna. Moi drodzy, i ta cała otoczka, ona jest może potrzebna, ale ona nie może nas oślepić na tyle, że nie dojrzymy istoty świąt Bożego Narodzenia. I te stop, o którym mówię, zatrzymaj się człowieku, żeby pomyśleć, jest po to, żeby dojść do istoty Bożego Narodzenia. Przecież te lampki zgasną po 24, po pierwszym, może jeszcze do Sylwestra, a później jedna po drugiej zaczną gasnąć. I znowu będą ludzie w mroku. Znowu się okaże, że jest ciemno. Że ta gwiazda, która wskazała to światło prawdziwe, które nigdy nie gaśnie, na tego Jezusa Chrystusa, że oni nie odkryli, oni nie zobaczyli. Wielu z nas oczywiście gwiazda zgasła, nad Betlejem gwiazda zgasła, bo gwiazdą, tym światłem wiecznym jest Jezus Chrystus. I popatrzcie, my idziemy za tym światłem w naszym życiu. A ci, którzy nie poszli za gwiazdą betlejemską, nie doszli do istoty Bożego Narodzenia, znowu będą w mroku cały rok i będą żałować, o, święta Narodzenia przeminęły. Już wiadomo, że 100 zł każdy wyda więcej, przeciętny Polak, ty i ja wydamy więcej na Boże Narodzenie niż w ubiegłym roku. 100 zł średnio. Moi drodzy, zachęcam w tym czasie rekolekcji do tego przede wszystkim, po pierwsze, żeby przychodzić do Kościoła. Tak jak jest Kościół otwarty, są te propozycje przychodzić tutaj, bo nie chodzi o rekolekcjonisty. Tu chodzi, wiecie, o to, żeby w tym zatrzymaniu się być w promieniu działania łaski Bożej. Dać okazję Panu Bogu i sobie na to spotkanie. To nie zależy od rekolekcjonisty. Bóg nie może, słuchajcie, jeżeli Bóg nas traktuje tak poważnie, że zesłał Syna swojego, to my też musimy być poważni. Przecież Bóg nie będzie błogosławił komuś, kto w czasie rekolekcji siedzi przed komputerem, siedzi gdzieś tam przy laptopie, czy ogląda seriale. Jak tutaj się dzieją rzeczy wielkie. My uznajemy oczywiście Lourdes, Fatimę, te wielkie sanktuaria, ale te wielkie cuda, nawet uzdrowienie, jeżeli jest taka wola Boża, się wydarzą w takich momentach właśnie jak rekolekcje. To jest ta góra święta, góra przemienienia każdego z nas. Jesteśmy przygotowani na to? Powiedziałem na początku, że rekolekcje są dla ludzi mocnych, dla ludzi odważnych. Zauważcie, rekolekcje nie są dla tchórzy. Tak jak konfesjonał, wiecie, to jest, trzeba być odważnym człowiekiem, żeby uklęknąć, uznać swoje grzechy. Rekolekcje muszą zaboleć, moi drodzy. Tak jak boli przemywana rana. No każdy miał ranę przemywaną i odjętą, wiecie, to szczypi, ale musi ta rana być odmyta. A jak boli zastrzyk, ale trzeba go przyjąć. A jak boli nastawiana noga czy ręka, ale nie będziesz ze zwichniętą nogą tańczył. I popatrzcie, rekolekcje to jest taki czas, kiedy prawda o nas, o sobie, o mnie, o tobie musi zaboleć. O twojej grzeszności, o tym, że jesteś złodziejem, o to, że jesteś niewiernym człowiekiem, o to, że jesteś zdrajcą. Popatrzcie, jak to brzmi ciężko, ale to musisz usłyszeć, musisz to uznać po to, żeby się narodzić na nowo. Rekolekcja to nie jest, wiecie, taki okręt wypoczynkowy, stateczek, wiecie, latem, króciutkie, wszystko jesteśmy ubrani, takie koszulki króciutkie, spódniczki, siadamy na taki stateczek, on płynie, my sobie zamawiamy lody, nie, panowie zimne piwo, dzieci Coca-Cola i ten stateczek sobie płynie, wiecie, a my tak oglądamy, podziwiamy ten Boży świat. Nie, te rekolekcje, te kilka dni czy godzin są, to jest statek wojenny, okręt wojenny. Moi drodzy, na okręcie wojennym od kucharza po admirała każdy wie, co ma robić w każdym momencie, bo albo wszyscy przeżyją, albo zginą. Jesteś gotowy, żeby wsiąść na taki statek, który na okręt, gdzie wiesz, walczył ze złym? Przecież popatrzcie, wszyscy chcecie zmiany. Mój drogi, nie chcesz, żeby żona była piękniejszą i bardziej dobrą? A ty nie chcesz, żeby mąż był taki? A wy nie chcecie, żeby wasze dzieci były lepsze? Bardziej prawdziwe? Ty nie chcesz, żeby twój kolega, twój narzeczony byli lepsi? Nie chcecie, żeby księża byli lepsi? Popatrzcie, każdy chce, bo każdy wie, że zawsze można zrobić i więcej, i lepiej. Jest jeden, jedyny, który nie chce, żebyś nawet pomyślała o tym, że możesz być inną, lepszą, bardziej dobrą, bardziej uczciwą. On ci pokaże sąsiadkę, o, popatrz, to jest jędza, ta powinna iść do kościoła, ta powinna to słyszeć, a nie ja. Diabeł, moi drodzy, on nie chce żadnej zmiany w waszym życiu. On was chce utrzymać w tym letargu, jakim jesteście, na tej pozycji, gdzie dzisiaj jesteś, on ci mówi, że to jest wystarczająco. A to nie jest prawda. Bo powtarzam, zawsze można bardziej kochać, zawsze można być bardziej miłosiernym. I to może się wydarzyć w twoim życiu w czasie tych rekolekcji. Tylko trzeba się zdecydować. Wybór należy do każdego z nas. On ci już jutro podpowie, migrena. On ci jutro powie, że masz tyle pracy, a po co tam iść do tego kościoła? Będziesz słyszał, że twój najlepszy przyjaciel będzie ciągnął ciebie poza kościół, tam młodzież widzę. On ci powie, chodź, idziemy tam, po co tam jakiś tam podpis czy coś tam. On będzie robił wszystko, żebyście nie przyszli do Pana Boga. Żebyście się nie znaleźli w tym promieniu działania. Moi drodzy, życzmy sobie wygrania z diabłem. To, co się dzieje, wiecie, i w naszej ojczyźnie, i w naszych rodzinach, niektórzy mówią, są czasy ostateczne, moi drodzy. My o tym sobie powiemy powolutku. To jest walka ze złem. Gdzie było przed chwilą wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wiecie, czego szatan się najwięcej boi? Kiedy szaleje diabeł, kiedy rozmawiamy z egzorcystami, na imię Maryi, ponoć bardziej szaleje niż na imię słowa Jezus. Jezus, wiadomo, Syn Boży, przegrał z nim, ale szatan nie znosi Maryi, bo to była taka kobieta jak ty. Miała wolną wolę tak jak ty. I ona, wiecie, była w 100% zaufała Panu Bogu. Czyli Maryja. I po drugie, moi drodzy, coraz częściej odkrywamy, że szatana można zwalczyć w czasie modlitwy uwielbienia. Czy my znamy modlitwę próśb, przeprosin, uwielbienia. Wiecie, bo my kiedy przepraszamy, mamy interes, żeby nam Pan Bóg przebaczył. Jeżeli o coś prosisz, masz interes, bo coś tam chcesz wytargować u Pana Boga. A jak ty wielbisz Pana Boga za Jego wielkość, za Jego dobroć, za Jego miłosierdzie, moi drodzy, popatrzcie, to jest bezinteresowna modlitwa. I tu szatan, diabeł nie ma dostępu do ciebie. Dlatego tak słyszeliście te wielkie modlitwy uwielbienia, choćby Rzeszów, Kraków, wiecie, modlą się teraz te modlitwy, te grupy modlitewne na rogach miast w obronie właśnie przed szatanem. Popatrzcie, co się dzieje, to jest wszystko realne. Moi drodzy, zapraszamy na ten czas świętych rekolekcji Ducha Świętego, zwłaszcza tutaj macie waszą parafię pod tym wezwaniem, bo trzeba mocy Ducha Świętego. Prosimy Ciebie, Maryjo, żebyś była z nami. Wszystkich świętych waszych patronów ze Chrztu Świętego. Zwłaszcza prosimy tutaj tych ostatnich wielkich patronów, świętego Jana Pawła II, świętą Faustynę, Jerzego Popiełuszkę, świętego Wojciecha. Niech nam pomogą zmienić nasze życie. Wtedy będzie więcej światła i w naszej rodzinie, i w naszej parafii, i w naszej ojczyźnie. Moi drodzy, przy wyjściu z kościoła, pytała jedna z pań, są takie granitowe kamyczki tam przy wyjściu. Każdy bierze taki kamyczek, wkłada do kieszeni, ma symbolizować czas rekolekcji. Może twoje serce jest tak twarde jak ten granitowy kamień, szorstki. Może się nawet zranić. Taki kamyczek możesz wziąć babciu czy mamusiu i nosić za wasze dzieci. Ty, moja droga, zaś chłopaka, którego kochasz, którego nie ma i nie będzie. Każdy bierze tych kamyczków, ile chce i nosi w intencji właśnie tego, za którego się modli. Rekolekcje się kończą odpustem zupełnym, właśnie w jakiejś tam intencji. Każdy niech sobie dzisiaj tą intencję przedstawi Panu Bogu. Niech to będzie taki symbol. To można podarować komuś właśnie. W domu, jak przyjdziecie, możecie podarować ten kamyczek. Niech to będzie taki czas zadumania nad Słowem Bożym, jak słyszeliśmy na wstępie, nad naszym życiem, nad tym dobrem, które dokonujemy i którego możemy dokonać. Amen.